wielką radością witam już w naszym studio gości. Pani Dorota Chorabik z Klubu Przyrodników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Błażej Zamoyski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
Dzień dobry.
Pan doktor Łukasz Piechnik z Instytutu Botaniki imienia Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk.
Dzień dobry.
I pan doktor habilitowany Łukasz Kajtoch z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.
Dzień dobry.
Ukazała się właśnie praca Rezerwaty Przyrody w Województwie Małopolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Książka współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tak jak mówiłam wcześniej, wersja PDF dostępna jest online bezpłatnie, także każdy może ją sobie ściągnąć i zobaczyć, czym jest ta praca. A ta praca to propozycja utworzenia 100 nowych rezerwatów w Małopolsce, ale też taki rys historyczny, przedstawienie tego, czym była ochrona, taka pełna ochrona przyrody w Polsce, w Małopolsce w ostatnich latach i też spojrzenie takie w przyszłość. Ale zacznijmy w ogóle, skąd pomysł i potrzeba stworzenia takiej pracy, pani Doroto?
Tak, książka jest podsumowaniem akcji Klubu Przyrodników i Koalicji Organizacji Pozarządowych, kilkunastu. Akcji pod nazwą Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback. Akcja rozpoczęła się w 2016 roku i miała na celu, ma nadal na celu stworzenie takiej współczesnej koncepcji ochrony rezerwatów przyrody w Polsce. Więc w Małopolsce rozpoczęliśmy tą akcję już 8 lat temu i nadszedł czas podsumowania. I ta książka jest właśnie wynikiem takiego podsumowania.
To trochę liczb w Małopolsce, w województwie małopolskim. Najwyższymi krajowymi formami ochrony przyrody objęte jest zaledwie 2,7% powierzchni, z czego tylko 1,2% jest pod ochroną ścisłą. A wydaje nam się, że Małopolska to same parki, prawda? Panie Błażeju.
No 2,7 jest to powierzchnia, można powiedzieć, dosyć duża w skali Polski, ponieważ jeżeli wziąć pod uwagę powierzchnię rezerwatów przyrody i parków narodowych, to jesteśmy procentowo, można powiedzieć, na trzecim miejscu w Polsce. Tutaj jednak tą dużą powierzchnię tworzą parki narodowe, ponieważ mamy 6 parków narodowych w województwie i rezerwatów przyrody 91 i to są te najwyższe pod względem rangi formy ochrony przyrody, które no właśnie chronią najcenniejsze fragmenty tej naszej ojczystej przyrody.
Te parki to Ojcowski, Gorczański, Babiogórski, Tatrzański, Pieniński i Magórski.
I fragment Magórskiego.
I fragment Magórskiego. Może warto powiedzieć, czym różni się w ogóle rezerwat od na przykład Parku Narodowego czy Parku Krajobrazowego, bo tutaj nam wszystkim wydaje się, że to jest jedno i to samo.
Mhm. Pod względem rangi akurat Park Narodowy i Rezerwat Przyrody są praktycznie prawie takie same, czyli można powiedzieć, obowiązują tam takie same zakazy przyrody i obie formy ochrony przyrody chronią te najcenniejsze fragmenty ekosystemu wyróżniające się pod względem przyrodniczym, naukowym, czy pod względem walorów krajobrazowych. Natomiast różnica między Parkiem Narodowym i Rezerwatem jest taka, że Park Narodowy ma swoją dyrekcję, czyli jest to osobna instytucja, osobna jednostka, która zajmuje się tylko tym parkiem, natomiast rezerwaty podlegają pod Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Natomiast Park Krajobrazowy jest to forma, która jest zdecydowanie niżej w tej randze obszarów chronionych. Te zakazy są tam zdecydowanie mniej restrykcyjne i tak naprawdę są to tereny, które są normalnie wykorzystywane, można powiedzieć, przez człowieka.
I też przemysłowo?
Zdarza się, że też przemysłowo, ale też pod zabudowę, pod rolnictwo, pod gospodarkę leśną.
To czego nie wolno w Parku Krajobrazowym?
Są tam zakazy dotyczące ochrony, na przykład zmiany rzeźby terenu, usuwania zadrzewień przydrożnych, nadwodnych, dotyczące realizacji przedsięwzięć mających negatywny wpływ na środowisko. No generalnie te zakazy są takie dosyć mało restrykcyjne w porównaniu do rezerwatów i parków, gdzie mamy na przykład chociażby zakaz wstępu, jeżeli nie ma żadnych wyznaczonych szlaków.
Czyli, ale możemy wchodzić w góry, bo tam mamy szlaki, tak?
Tak.
I
tak.
Poza szlakiem nie wolno nam się
Natomiast
poruszać.
Poza szlakiem w rezerwatach ani w parkach narodowych nie można się poruszać.
Wydawałoby się, że każdy chce mieszkać koło rezerwatu, koło parku narodowego, no bo tam jest pięknie, jest przyroda, są dzikie zwierzęta, no może tylko dzików nie lubimy, żeby mieszkały blisko nas, ale wbrew pozorom ludzie wcale nie chcą, żeby im zakładać rezerwaty koło domów.
Podejście jest różne. Część ludzi się cieszy, jeżeli rezerwaty powstają obok, ponieważ no, chcą chronić te tereny, które, z którymi sąsiadują, z którymi się w jakiś sposób też często identyfikują. Natomiast no, też są dosyć duże obawy mieszkańców, jeżeli powstają rezerwaty właśnie z tego względu, że nie będzie można do takiego lasu wchodzić, nie będzie można zbierać grzybów, nie będzie można wejść z psem i spacerować. Także tutaj są obawy, natomiast no, mogę trochę uspokoić, że w przypadku wielu rezerwatów przyrody mamy powyznaczane takie właśnie szlaki, po których można wchodzić. Także
i grzyby też tam można zbierać?
Mamy też pojedyncze fragmenty rezerwatów, w których można też zbierać właśnie grzyby czy borówki. Także to nie jest tak jednoznacznie restrykcyjne, że jeżeli powstanie rezerwat, to nie będzie już można robić niczego. Także my staramy się w jakiś sposób udostępniać te rezerwaty i wyznaczyć te miejsca, gdzie ludzie mogą wejść i tak naprawdę podziwiać tą przyrodę rezerwatów.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wracamy za kilka minut i opowiemy Państwu trochę o historii rezerwatów w Polsce i o propozycjach nowych rezerwatów, bo ja na przykład bardzo byłam zdziwiona, że rezerwaty to niekoniecznie lasy, przyznam się do takiej ignorancji, a tutaj Państwo się uśmiechają, no bo to rzeczywiście porażająca ignorancja, ale część osób z nas rzeczywiście myśli, że jak rezerwat, jak park narodowy, no to to są tylko lasy. Rozmawiamy o propozycji utworzenia 100 nowych rezerwatów przyrody w województwie małopolskim. No, trzymamy kciuki, żeby to się udało. Taka propozycja padła poprzez utworzenie książki. Opowiedzmy trochę teraz może o historii rezerwatów. Kiedy powstał pierwszy rezerwat tutaj u nas w województwie małopolskim, czy w Małopolsce? To nie to samo.
To jest takie pytanie troszeczkę trudne, ponieważ na początku tej całej historii ochrony przyrody w województwie, na terenach dzisiejszego województwa małopolskiego, różne instytucje, ale też prywatne osoby, właściciele ziemscy, hrabiowie, posiadacze ziemscy postanowili pewne fragmenty przyrody, które były dla nich cenne, chronić z różnych względów. Czasem to były względy estetyczne, czasem względy takie typowo użytkowe, nawet ze względów gospodarki łowieckiej albo jakieś bardzo cennych dla nich tak jakby prywatnie, rodzinnie fragmentów terenu. I często nazywano rezerwatami zalążki dzisiejszych parków narodowych. No, Babiogórski Park Narodowy czy Ojcowski Park Narodowy były plany i projekty i też częściowo zrealizowane przed wojną. I na początku nazywało się to rezerwat. Na przykład rezerwat w Ojcowie było coś takiego. Przed wybuchem II wojny światowej mieliśmy zatwierdzonych prawnie 16 rezerwatów, z czego aż 9 było w Karpatach, na terenach dzisiejszego, granic dzisiejszego województwa małopolskiego. I takim pierwszym, to myślę, że był to dzisiejszy rezerwat Barnowiec, ale wtedy nazywał się inaczej, nazywał się Skalnik. Były to tylko 3 hektary, które hrabia Adam Stadnicki, właściciel lasów nawojowskich, objął ochroną. No to w 1906 roku już objął ten fragmencik ochroną. On później jeszcze 5 kolejnych rezerwatów utworzył na swoich gruntach. Właściwie wszystkie do dziś funkcjonują jako rezerwat przyrody. To były głównie lasy w Beskidzie Sądeckim, no, na przykład słynny Łabowiec, czy Barnowiec, czy Uchryń. To są rezerwaty, które mamy dzięki panu Adamowi Stadnickiemu. Byli także inicjatorzy utworzenia rezerwatów na Miechowszczyźnie. Pierwsza pani profesor Kozłowska utworzyła rezerwat w Jaksicach w 1922 roku. Rezerwat roślinności kserotermicznej, czyli stepowej. No i taka ciekawostka bliska moim zainteresowaniom to rezerwat Oblaszki na terenie Puszczy Dulowskiej, czyli tej okolice pomiędzy Krzeszowicami a Trzebinią. Był rezerwat dość duży, obejmujący ponad 100 hektarów, założony także przez hrabiego Starzeńskiego z miejscowości Płaza. On tam miał duży obszar lasów i torfowisk, gdzie były tokowiska cietrzewi. I on dla zachowania tych tokowisk cietrzewi utworzył rezerwat Oblaszki, który później po II wojnie światowej przestał istnieć i nie został reaktywowany. Cietrzewi już dziś tam nie ma, natomiast są inne gatunki roślin i zwierząt, bardzo rzadkich w skali regionu i kraju. I są takie plany, aby powrócić do idei tego rezerwatu pod troszkę inną nazwą, ponieważ same Oblaszki już dziś przecina autostradę A4, natomiast po sąsiedzku są bagna Puszczy Dulowskiej i jest to obiekt naprawdę ja to tak nazywam, taka tajga jurajska, ponieważ to jest taka enklawa roślinności borealnej, czyli takiej północnej, tak jakby złożonej z lasów iglastych, świerkowo-sosnowych, nawiązujących składem florystycznym do tajgi. I tam właśnie ten teren, no, naszym zdaniem zasługuje na ochronę. Także historia tworzenia rezerwatów na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego sięga, no, drugiej połowy XIX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym, no tu muszę wspomnieć o profesorze jeszcze Władysławie Szaferze, patronie mojego Instytutu Botaniki, który był inicjatorem, no, wielu rezerwatów. Tutaj ciężko byłoby wymienić obiekty, których on nie brał udziału w tworzenia, czy planów, czy projektów. Nie tylko parków narodowych, ale także rezerwatów. No i Bór na Czerwonym. Jeden też z najstarszych rezerwatów, torfowiskowy, 1922 rok. Powstanie. Edward Lubicz Niezabitowski, dyrektor Nowotarskiego Gimnazjum, był inicjatorem tego rezerwatu. Także wtedy, przed wojną, także osoby, no, nazwijmy to prywatne, lokalni działacze, pasjonaci, przyrodnicy, regionaliści, patrioci, bo to też był objaw działalności patriotycznej, inicjowali ochronę tych najcenniejszych fragmentów. No, gdyby nie Edward Lubicz Zabitowski, to nie mielibyśmy prawdopodobnie tego rezerwatu w takim stanie, jak dziś go możemy podziwiać, czyli Bór na Czerwonym pod Nowym Targiem.
W czerwcu ubiegłego roku Lasy Państwowe zapowiedziały utworzenie 100 nowych rezerwatów na swoje stulecie. Jak przebiegła realizacja tej obietnicy?
No, obietnica 100 rezerwatów dotyczyła całej Polski. Natomiast w Małopolsce, czy w województwie małopolskim, utworzone zostały 4 rezerwaty. Zostały zaproponowane rezerwaty.
To by znaczyło, że Małopolska to 4%
Nie, powierzchniowo nie. Ilościowo zostały powołane 4 rezerwaty i tak naprawdę ten proces powoływania rezerwatów z okazji stulecia Lasów Państwowych się w województwie małopolskim skończył.
Natomiast
w pozostałych województwach jeszcze ten proces trwa i te rezerwaty jeszcze będą powoływane. Natomiast oczywiście to, że się ta inicjatywa u nas w województwie skończyła, nie znaczy, że nowe rezerwaty nie będą powoływane, gdyż chociażby kilka tygodni temu powstał rezerwat Kleszczowskie Wąwozy, o którym przez kilka lat było dosyć głośno. Także to nie jest tak, że jest potrzebna taka inicjatywa, żeby powoływać nowe rezerwaty, gdyż myślę, że te rezerwaty będą jeszcze powstawać.
Ile lat trwa utworzenie rezerwatu od zaproponowania? Tak średnio.
Średnio nie potrafię powiedzieć, ile to jest, natomiast były propozycje takie, które powiedzmy miały rok, dwa i tak szybko zostały ustanowione, no ale znam też sytuację, gdzie ta dokumentacja do ustanowienia rezerwatu czekała na realizację nawet 30 lat, także nie można tu powiedzieć, ile to będzie średnio.
A jakie kryteria musi spełniać obszar, żeby mógł trafić na listę i zostać kandydatem na to, żeby został rezerwatem?
Przede wszystkim musi wyróżniać się tymi szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi albo walorami krajobrazowymi. I powinny to być pozostałości naturalne, mało zmienione ekosystemów. Mogą to być zarówno tereny leśne, tak jak mówiliśmy na początku, ale też mogą być to tereny łąkowe, tereny torfowisk, czyli bagienne, tereny łąkowe, wodne. No, generalnie wszystko może być rezerwatem.
Mamy chociażby geologiczne jeszcze.
Oczywiście też obiekty geologiczne. Na przykład mamy jeden z niewielu rezerwatów podziemnych w województwie małopolskim, ponieważ w kopalni soli w Wieliczce mamy rezerwat Groty Kryształowe.
Który już istniał przed II wojną światową.
Dokładnie.
To znowu stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy i opowiemy o tych propozycjach nowych rezerwatów, tych 100 pomysłach na 100 nowych miejsc, które mogłyby zostać objęte ochroną rezerwatową. Rezerwaty przyrody w województwie małopolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Powstała taka piękna książka pełna map, zdjęć, informacji na temat historii rezerwatów w Małopolsce, ale też propozycji utworzenia 100 nowych rezerwatów. Jakie miejsca znalazły się na tej liście?
To może zacznę od tego, że w trakcie zbierania informacji do książki udało nam się znaleźć nowych propozycji około 170, ale na etapie weryfikacji kilkadziesiąt z nich zostało odrzuconych z różnych powodów, ale głównie wynikających z tego, że część z tych obiektów, szczególnie tych dawno zgłoszonych, no aktualnie już nie spełniałaby kryteriów.
Utraciły swoje walory, o których wcześniej mówił pan.
Tak, to dotyczyło głównie niektórych rezerwatów proponowanych dawniej leśnych, ale także torfowiskowych. Po tej weryfikacji ograniczyliśmy się do 100 propozycji. To też wynikało z tego, tego, że no, kiedyś trzeba było powiedzieć stop i przygotować tą książkę. No i aktualnie z tych 100 propozycji mamy, jeszcze zostało 95, które by można rozważyć do powołania. Z uwagi na to, że Małopolska jest stosunkowo bogata, znaczy w sensie, że na terenie województwa małopolskiego główne formy ochrony przyrody, czyli właśnie rezerwaty, ale także parki narodowe chronią głównie lasy to dolnoreglowe, czyli bukowo-jodłowe, czy też grądowe. Staraliśmy się, żeby nasze propozycje bardziej były zrównoważone, w sensie, żeby obejmowały też innego typu siedliska, innego typu ekosystemy, czy też populacje gatunków, które występują w innych środowiskach. Więc wśród naszych propozycji jest stosunkowo dużo rezerwatów, które miałyby chronić na przykład torfowiska, czyli tereny bagienne, tereny stepowe, czyli murawy kserotermiczne, które są dość bogate na przykład na Miechowszczyźnie, ale także rezerwaty wodne, na przykład rzeki czy starorzecza, które są bardzo skąpo jak do tej pory chronione na terenie województwa małopolskiego. No i jeszcze pewna liczba rezerwatów proponowanych to rezerwaty faunistyczne, ponieważ też z jakiegoś powodu stosunkowo niewiele było takich do tej pory powołanych rezerwatów, a jest taka forma, taki typ rezerwatu faunistyczny i dla ochrony wybranych gatunków.
I jakie gatunki tam są na przykład?
Różne. To zależy też od miejsca. Proponowaliśmy niektóre rezerwaty, które mające chronić na przykład bogate zespoły ptaków czy owadów, na przykład motyli, także na przykład płazów, więc są takie propozycje. I wydaje nam się, że z uwagi na to, że do tej pory z jednej strony tych rezerwatów leśnych mamy może nie za dużo, ale jest ich jednak naddominacja w stosunku do innych typów rezerwatów. No i też z uwagi na to, że była ta akcja 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, gdzie powoływano właściwie tylko rezerwaty leśne, no to myślę, że teraz czas przyszedł, żeby pomyśleć o ochronie też innych siedlisk. Myślę tutaj, mam na myśli tutaj przede wszystkim torfowiska, murawy kserotermiczne, ale też na przykład rzeki. Wiem, że problemem w przypadku niektórych z tych obiektów będzie forma własności, bo wiele torfowisk czy murawek kserotermicznych jest położona na terenach przynajmniej częściowo prywatnych, ale jeżeli chodzi na przykład o rzeki, no większość z tych terenów położona jest na terenach Wód Polskich, które mogłyby tutaj zaangażować się i wespół z regionalną dyrekcją przyczynić się do powstania takich rezerwatów.
Pan Błażej Zamoyski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, do niego kieruje to pytanie. Jaka jest szansa utworzenia rzeczywiście tych rezerwatów, które zaproponowali badacze, naukowcy, aktywiści?
Może ja bym zaczął od tego, że największą barierą, mi się wydaje, w tym momencie przy tworzeniu nowych rezerwatów, właśnie tych rezerwatów też tej propozycji książkowej, jest własność, ponieważ generalnie rezerwaty tworzy się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, czyli własnością państwową. Natomiast w pozostałych przypadkach, czyli zarówno w przypadku gruntów prywatnych, jak i na przykład gminnych, potrzebna jest zgoda właściciela. I myślę, że tutaj w tym momencie jest największa bariera, żeby te przepisy być może się w jakiś sposób zmieniły, żeby można było w jakiś na przykład rekompensować właścicielom tych działek po prostu oddanie ich dla ochrony przyrody. Ponieważ w tym momencie wydaje mi się, że te przepisy no niestety nie są wystarczające, żeby ludzie z chęcią po prostu oddali swoje grunty dla ochrony przyrody.
W Polsce jest 8 razy mniej terenu objętego tą ochroną rezerwatową niż w Niemczech. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Brandenburgię, która jest takim rekordowym landem w Niemczech, no to tam nawet 16 razy większy teren jest objęty ochroną rezerwatową. No nie świadczy to o nas najlepiej.
Znaczy, powiem szczerze, że nie znam aż tak dobrze tej, jak jest zorganizowana ochrona przyrody w Niemczech i czy te faktycznie te rezerwaty niemieckie są takimi samymi rezerwatami jak w Polsce.
Może ta ochrona jest troszkę mniejsza?
Być może. Ja myślę też, że trzeba by było się zastanowić nad tą ochroną u nas w Polsce również, bo być może należałoby na przykład trochę zmniejszyć te restrykcje, które są w rezerwatach przyrody, na przykład dla osób, które chciałyby odwiedzać takie miejsca. Ten zakaz
A od kogo zależą te restrykcje? Kto podejmuje decyzję?
Generalnie no, zależy to od ustawodawcy, czyli tak naprawdę należałoby zmienić po prostu przepisy na poziomie krajowym, żeby na przykład być może wprowadzić już na samym początku przy powoływaniu rezerwatów możliwość wyboru tych zakazów, które będą obowiązywały, tak żeby na przykład niektóre tereny od razu były dostępne, na przykład do zbierania grzybów, czy do wchodzenia po prostu i oglądania. To jeszcze dość często nie będzie to miało wpływu negatywnego na tą przyrodę rezerwatu.
jeżeli właściciel posiada tereny, nie wiem, jakieś torfowiska czy jakieś mokradła, których i tak nie może wykorzystywać w żaden przemysłowy sposób, nie może tam, nie wiem, siać, zbierać, bo i tak tam nic nie wyrośnie albo jest to nieopłacalne, to, a i tak musi płacić za to podatki.
Mhm, tak. Więc myślę, że jeżeli by była jakaś taka rekompensata, czy jakiś program, żeby zapłacić takim właścicielom za oddanie gruntu dla ochrony przyrody, myślę, że nie jeden właściciel byłby zainteresowany, żeby oddać takie tereny, które no, czasami są postrzegane przez właścicieli po prostu jako nieużytki.
W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o aktywistach tutaj w Radiu Kraków. To był taki temat przewodni. Często aktywiści postrzegani są nawet przez mieszkańców danych terenów jako, no, nie chcę używać takich obraźliwych słów, ale jako oszołomy wręcz, które wszystko by objęły najchętniej ochroną, zabroniły wstępu i tak dalej. Jak wejść w dialog z mieszkańcami, tak żeby pokazać im, że utworzenie rezerwatu, parku jest w ich interesie też, że to nie tylko chodzi o te żabki, motylki, muszki, ale że to też jest w ich interesie.
Myślę, że przede wszystkim edukacja. Edukacja mieszkańców, nie zastraszanie ich tymi formami ochrony przyrody.
Zakazami.
Zakazami, które będą obowiązywać w rezerwatach choćby przyrody. Więc przede wszystkim edukacja ludzi z zakresu właśnie, co mają cennego i przybliżenie im tych wszystkich terenów, które są obok nich, tak żeby oni poczuli, że to jest ich coś cennego, coś, co mogą sami chronić i co napawa dumą taka ochrona takiego terenu.
Wy zaproponowaliście 100 takich miejsc, które warto objąć ochroną. Już kilka z nich zostało zrealizowanych, więc pozostało tam 95, tak jak tu mówiliśmy. Jaki procent albo ile z tych propozycji, gdyby udało się zrealizować w ciągu najbliższych 5 lat, powiedzmy, bo to jest taki rozsądny termin, byłoby już sukcesem?
No, plany mamy ambitne. Plany mamy ambitne i mamy nadzieję, że jak najwięcej. Dlatego też zachęcamy pozostałych przyrodników, aktywistów i specjalistów, żeby pomogli nam zorganizować badania naukowe, inwentaryzację tych obszarów, żebyśmy mogli złożyć wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o utworzenie tych obszarów.
Komórka, która działa w regionalnej dyrekcji, jest dosyć skromna, jednoosobowa. Moce przerobowe w związku z tym są ograniczone. Jest realna szansa na realizację tego postulatu, tego pomysłu?
Znaczy ja myślę, że tak w perspektywie tych kilku czy 5 lat, myślę, że kilkanaście rezerwatów przyrody jest w zasięgu tak naprawdę powołania.
A te takie najpilniejsze, które widzicie teraz, które rzeczywiście są konieczne, potrzebne, bo na przykład jest ryzyko, że ten teren utraci te swoje walory?
No na pewno trzeba szukać takich rezerwatów, o których tutaj już Łukasz mówił, które nie są jeszcze w wystarczającym stopniu chronione, tych typów ekosystemów. Czyli tutaj byśmy patrzyli właśnie bardzo chętnie na różne rezerwaty obejmujące siedliska, te bagienne, torfowiska, siedliska wilgotne. I to zarówno lasy, jak i te zbiorowiska nieleśne. Myślę, że rezerwaty faunistyczne to jest też coś, czego brakuje w województwie małopolskim. Także myślę, że te kilkanaście rezerwatów jest w zasięgu. Oczywiście nie znaczy to, że rezerwaty leśne nagle przestaną powstawać, bo myślę, że tutaj też jeszcze można coś wycisnąć i jeszcze jakieś faktycznie takie fragmenty ciekawe znaleźć, które można by było objąć ochroną.
A czujecie zmianę nastawienia ze strony Lasów Państwowych do tej ochrony takiej ścisłej, ich terenów?
Ciężkie pytanie, zobaczymy.
Cisza zapadła.
Jakie będą dalsze kroki po zakończeniu inicjatywy? Czy to tylko była taka jednorazowa inicjatywa? Czy Lasy Państwowe nadal będą przychylne tworzenie rezerwatów na ich terenach? Bo oprócz 4, które zostały powołane, w naszych propozycjach jest około 28 rezerwatów, które znajdują się na terenach Lasów Państwowych.
Tylko część z nich ma chronić lasy, a reszta to są już na przykład bagna. Więc...
Tak, to są też propozycje przyrody nieożywionej, które jakby de facto są w jakiś sposób już wyłączone z gospodarki leśnej, więc tutaj jest też szansa dla Lasów Państwowych kontynuacji tej inicjatywy.
Ja bym jeszcze widział taką potrzebę, bo jeżeli chodzi, no, z tego co czytałem, dowiadywałem się, że jeżeli chodzi na przykład o propozycję rezerwatów, już jest w tej chwili jakieś tam polecenie z ministerstwa, żeby te tereny były chwilowo przynajmniej wyłączone z gospodarki do czasu rozstrzygnięcia, czy powinny być, czy nie powinny być rezerwatami. Widzę, że to samo powinno dotyczyć przynajmniej innych terenów na gruntach państwowych, I tutaj dużą rolę powinny odegrać właśnie między innymi rzeki, które są w Zarządzie Wód Polskich, a niestety to, co jest proponowane na niedaleką przyszłość, jeżeli chodzi o utrzymanie wód w Polsce, to jest jakby w odwrotną stronę idzie.
No, rzeki to jest dosyć pilny temat, bo wszyscy mamy w pamięci, co stało się z Odrą, co może stać się za chwilę też z Wisłą. I no, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to jest pilna potrzeba zajęcia się rzekami.
Tak, i to zarówno rzekami tymi dużymi, jak Wisła, Raba, Dunajec, jak i tymi rzekami mniejszymi, właśnie jak Chechło, jak Sztoła, jak potok Cedron. I to są te małe cieki wodne, które często są też zagrożone skracaniem swoich odcinków źródliskowych, wysychaniem. To ma bardzo, bardzo duże znaczenie dla małej retencji wodnej i to jest temat właśnie tego odpowiedzenia na pytanie, pani pytanie, to są takie najpilniejsze potrzeby. Te tereny wodno-błotne, bagienne, torfowiskowe, zarówno w lasach, jak i poza lasami.
Walka o wąwozy kleszczowskie trwała 5 lat, czyli całkiem długo. Trzeba mieć naprawdę dużo samozaparcia, jeżeli się człowiek tym nie zajmuje zawodowo, tylko jest aktywistą. Jest szansa, że będzie to trwało krócej.
Myślę, że jest szansa, żeby to teraz trwało krócej. Można powiedzieć, że w tym momencie mamy takie, można powiedzieć, zielone światło do tworzenia rezerwatów, więc myślę, że ten proces też powinien trochę przyspieszyć i będzie szansa na powoływanie kolejnych rezerwatów.
I oczywiście mieszkańcy, jeżeli mają własne pomysły, to mogą się zgłosić do RDOŚ-u.
Tak? Oczywiście. Generalnie rezerwat może, wnioskować o rezerwat może każdy. Każdy może złożyć wniosek o objęcie jakiegoś terenu ochroną jako rezerwat przyrody.
A badacze z Polskiej Akademii Nauk chętnie przyjdą i pomogą zinwentaryzować i sprawdzić, czy dany teren rzeczywiście ma te walory.
Ciężko tutaj za wszystkie koleżanki i kolegów się wypowiadać. Natomiast mamy taki roboczy zespół, planujemy taki szereg inwentaryzacji faunistycznych, florystycznych, mikologicznych w tym sezonie w Małopolsce na kilku obiektach. Nie chcę tutaj zdradzać jakichś szczegółów na razie. Natomiast jest odzew, część badaczy. No to w dużej mierze będzie robione, że tak powiem, nie zawsze, no też w miarę wolnego czasu, prawda, no bo teraz jest troszeczkę, że tak powiem, w nauce nacisk na inne sprawy niż takie inwentaryzacje przyrodnicze. Natomiast no, jest jeszcze sporo tych naukowców w środowisku akademickim krakowskim, którzy teraz jakby po wydaniu tej książki, no ta książka była takim impulsem, bo gdy zbieraliśmy dane, to niestety ten odzew był mały. Był mały przez wiele lat, początkowo zerowy, dopiero później pojedyncze osoby się zgłaszały, pomimo no, szerokiego rozpropagowania ankiet i propozycji. Natomiast teraz od nowego roku zrobiliśmy taką ofensywę już i ta książka pomaga. Pomaga, dotarła właśnie dzięki tutaj mediom, dzięki dotarciu przez Facebook, przez Radio Kraków. Dziękujemy za zaproszenie. Coraz więcej osób się o tym dowiaduje
i mobilizuje
to do działań. Także.
Ta książka to, przypomnę tytuł, Rezerwaty przyrody w województwie małopolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wersja PDF dostępna jest nieodpłatnie, także każdy z państwa może poszukać jej w internecie, znaleźć, przeczytać, zobaczyć, czy jest tam coś z jego terenu na przykład. A w studiu Radia Kraków dzisiaj byli, przypomnę, pani Dorota Chorobik z Klubu Przyrodników, pan Błażej Zamoński z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, dr Łukasz Piechnik z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera, Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk również. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.